Mówiła Beata Dzianowicz, reżyserka i autorka scenariusza filmu Strzępy. No, już jakąś nagrodę dostał, a jak będzie dzisiaj? Myślisz, że i on, nasz kandydat do Oscara, ma szansę na to, żeby wyjechać ze Złotymi Lwami?
Ja sobie nie wyobrażam, żeby Io wyjechało bez jakiejkolwiek nagrody, bo to jest absolutnie niemożliwe. To jest tak piękny i malowniczy film i tak poruszający serca, i tak skupiający się na jakiejś takiej prostocie, poetyckości, jakimś takim pokazaniu przez tego bohatera, czyli osiołka, tego, co jest w życiu ważne, tego pokazania, żebyśmy się skupili na tej empatii, na takich prostych wartościach, że ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej, że Jerzy Skolimowski musi zdobyć jakąkolwiek nagrodę na tym festiwalu. No, szczególnie, że zachwycił na festiwalu w Cannes i tam okazał się sensacją. No to jak w Gdyni bez żadnej statuetki? No to jest niemożliwe.
On nas naprawdę bardzo uwrażliwia. Dla mnie najpiękniejsze są te fragmenty filmu, a jest ich naprawdę dużo. Właściwie to prawie cały film taki jest, kiedy patrzymy na świat właśnie oczyma osła. I to jest też punkt widzenia, czyli miejsce kamery, ale też specyficzny dźwięk, prawda? Pewna deformacja obrazu, która sprawia, że no, widzimy samych siebie, ale też otoczenie. I ja po prostu czułam, że on chce być koniem.
Koniem? Taki koniem. Miałaś pomysł
tak,
na to?
Że on jak widzi te konie...
No on to trochę zazdrości.
To tak by chciał. Tak. Ale z drugiej strony trochę się boi tych koni, prawda? Jak on patrzy, jak te konie myte są na te zady, na te czesane ogony, na to wszystko, prawda? Z takim, że on by też chciał, nikt osiołka nie wyczesał.
Ale no właśnie, bo mi się to też tak wydawało, że to było takie porównanie tego, że osioł nie może liczyć na taką troskę. Że osioł jest od tego, że musi wziąć na swój grzbiet i wszystko nosić i tak po prostu unieść. On też nas zniesie przez ten film, przez to swoje takie cierpienie, przez tę swoją tęsknotę, przez swoją obserwację tego świata. I on czasami daje takie psztyczki, jak na przykład w tej fermie tych futrzastych lisów, że tam kopie i ucieka, no bo to jest też taki film drogi. Ale ja mam wrażenie właśnie, że on z taką zazdrością patrzył, że on nie może takich doznań mieć, że ten człowiek nie jest tak blisko, że się nim tak nie opiekuje jednak.
No on to właśnie tak, to też, ale też on by tak wydawał mi się, żeby tak chciał tak pogalopować, a osiołek nie galopuje, prawda? To jest zwierzę truchtające, tuptające.
A rzeczywiście.
Takie zupełnie inne. I tak sobie przepraszam, tylko pomyślałam, że to jest właśnie opowieść, tak jak się mówi o Everymanie, o takim człowieku szarym, żadnym, jednym z wielu. To osiołek jest jakby kwintesencją tego, prawda? On nie jest tym galopującym pięknem, on jest tą szarą taką egzystencją, która musi się pogodzić ze swoimi ograniczeniami, że on tak tupta, że on nie pogalopuje i tak z miejsca na miejsce mówi, że on ucieka, wybiega. On tak wychodzi
on
trochę.
On tak wychodzi, prawda? Tak.
On taki
tak,
jest
tak.
Trochę bezwolny, trochę no taki z boku.
Ale uparty.
No uparty,
uparty
tak.
Uparty jest w dążeniu do swojego celu, no bo on tak tej miłości szuka, a jeszcze, znaczy miłości tego swojego człowieka, do którego rzeczywiście no, mam wrażenie, że ukochał, bo to pojawiają się takie przebłyski tego, co ten osioł może myśleć i za kim tęsknić. To tęskni za tą bohaterką. To jest Sandra Drzymalska, która pojawia się też w tym filmie. Jest też taką swoją piękną wrażliwością. Ale jak opowiadałaś o tym, że on chciałby być takim galopującym koniem, przypomniała mi się ta scena, kiedy on jechał do Włoch chyba wtedy i patrzył przez ten taki lufcik, przez to małe okienko i widział te konie piękne, takie wolne, galopujące w tym takim pięknym, malowniczym krajobrazie. I on taki zamknięty w tych takich ograniczeniach.
Ale są też momenty takie, że wiatr rozwiewa mu sierść, w ogóle jest pięknie. Jest pięknie, ale też jest strasznie, bo jest nasz świat jest piękny, ale też straszny. Piękno Jerzy Skolimowski, malarz, wizjoner, potrafi pokazać, a wrażliwy jest i czuły na cierpienie, na życie po prostu, więc to też tam jest. Zastanawiałam się też, no bo wiadomo, że Złote Lwy, zobaczymy, ale nagrody aktorskie zawsze budzą, prawda, nasze emocje.
No osioł nie dostanie.
Nie, ja nie, myślę, że Isabelle Huppert też nie dostanie za udział w tym filmie. W tym filmie to w ogóle to
nie,
tak
to
raczej,
nie był
prawda,
bohater nie, ludzki, nie, zdecydowanie.
Nie myślałam tutaj o nagrodzie dla tego filmu, tylko tak w ogóle, no bo dzisiaj przed nami wielka gala i chyba kobiety w tym roku budzą moją największą, jakby największe emocje i największy podziw. I dwie panie Doroty, Dorota Kolak i Dorota Pomykała. Dorota Kolak oczywiście za Głupców Tomasza Wasilewskiego. Film, który przez 3 lata, o ile wiemy, scenariusz odrzucała, nie chciała, ale się zgodziła. No a Dorota Pomykała to po prostu, no, za Kobietę na dachu, prawda?
Film.
Co myślisz?
Niesamowity
Anny
film.
Anny Jadowskiej.
Gdzie Dorota Pomykała w nim prawie nic nie mówi, a jak już mówi, to mówi cichutko. Ona się nie konfrontuje, ona po prostu jest. I właściwie to wystarczy. To jest kobieta tak 60-letnia mniej więcej. Ja wiem, że bardzo uproszczę to, co teraz powiem, ale to jest kobieta, która w którymś momencie swojego życia właśnie w tym 60-letnim, ona jest położną, bierze nóż i chce napaść na bank. I oczywiście od tego zaczyna się cała historia i cała też transformacja tej bohaterki, jak ona zaczyna odkrywać przed nami swoje karty, a nie do końca, natomiast gdzieś tam możemy złapać urywki tego, co ona może przeżywać, ale też tego, jak ona się zmienia w swoim postrzeganiu świata i postrzeganiu siebie.
Ale to wszystko to w nas się odbywa, to tak. Co mówisz. To znaczy my się tego domyślamy, my zaczynamy rozumieć. Anna Jadowska stworzyła film bardzo oszczędny. Z początku ja naprawdę tak siedziałam, myślę, czemu ona tak ostrożnie zamyka drzwi? Dlaczego ona tak cichutko wychodzi z domu, prawda? Tak, tak. Kim jest ten mąż? Kim jest ten syn?
Co to głosy na początku.
Tak, i w ogóle...
Ale to zobacz, jakie kolory tam są. One wszystkie są takie szaro, niebiesko,
chłodne, bardzo
chłodne,
jasne,
tak, takie
tak.
Przezroczyste prawie. I cała ta bohaterka też jest przez większość filmu raczej taka przezroczysta, no bo ona ma jasną karnację, ma jasne, cienkie włosy. Jest ubrana cały czas w te takie barwy zupełnie niewidoczne.
Mhm. No i ten moment, kiedy kobieta na dachu, prawda? Ona faktycznie jest na dachu, widzimy palce stóp i taki, no, lęk tych palców, prawda?
Ale też czułaś ten lęk?
Tak.
Ja czułam,
tak.
aż dreszcze miałam, jak ona stała na tym dachu.
I to takie przerażenie właśnie, co ja sama zrobię, prawda? I co dalej? Ale nie wiemy, o co chodzi. Bardzo długo nie wiemy, o co chodzi. Ona wiesza pranie, ona właśnie ma męża, syna, odbiera poród, prawda? No i właśnie temat też macierzyństwa tutaj, to znaczy ona syna ma i... Ci faceci mocno mnie rozczarowują
mnie
w tym
też.
Filmie. Oczywiście
bardzo.
To taki był zamysł, jak rozumiem, twórców tego filmu, ale jest to pokazanie takiej rodziny, w której kobieta właściwie jest wieczną służącą, prawda? Nikt jej nigdy nie zapytał tak naprawdę, co się z tobą dzieje, a wtedy, kiedy jest naprawdę źle, policja, szpital, różne rzeczy się dzieją, to też nikt się o nią nie martwi,
nie.
tylko
nie.
O siebie.
O siebie,
prawda?
Tak, mnie to też
i ojciec
bardzo,
i syn.
Bardzo mnie to uderzyło i bardzo mnie to bolało prawie aż fizycznie. Kiedy siedziałam i widziałam tego męża, który jedyne, na czym się skupia, to, że sąsiedzi o nim mówią, to, że dzieciaki go wytykają palcami. Kiedy on się z nią spotyka i w końcu ją tam próbuje jakoś wstrząsnąć i słyszy to, co ona mu mówi, znaczy słyszy, ale nie wiem, czy słucha. Mhm. To jedyne, co ma do niej do powiedzenia, to ty powinnaś się leczyć. No mnie to aż fizycznie zabolało, jak oni się ze sobą nie komunikują. I to też jest taki dla mnie pokazanie, ile rodzin jest takich, które się po prostu nie komunikują. Dla mnie też taką przejmującą sceną było to, jak ona się kładzie koło niego po tych wszystkich latach, tych oddzielnych sypialni. Ona chce tej bliskości i tej bliskości nie dostaje, tylko dostaje odrzucenie. Ile jest takich rodzin, które nie stawiają na ten dotyk, nie stawiają na rozmowy, po prostu rozchodzą się w którymś etapie swojego życia.
No i Dorota Pomykała genialnie to zagrała. Także właściwie prawie bez dialogu, prawda? Nawet jeśli coś mówi, to mówi na granicy słyszalności często i też właściwie nie wyraża prawie emocji, no bo taką gra bohaterkę, prawda? Taką gra osobę, która jest cała w sobie zamknięta i tak przerażona i no...
No tam się dużo dzieje.
Niebywała
tak,
historia.
To jest tak prosty film, ale tam się naprawdę dużo dzieje. My tak odkrywamy tę historię jak cebulkę, że tak zdejmujemy powoli te warstwy. No i te warstwy dla mnie były tak coraz bardziej bolesne.
No, myślę, że też może i Agata Buzek była brana pod uwagę, może dostanie nagrodę, też główna rola w filmie Iluzja. A jeśli chodzi o panów, to przyznaję, że Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan, czyli odtwórcy głównych ról w filmie Johnny, Daniela Jaroszka. No, mówiliśmy o tym filmie sporo,
tak.
Ale jak myślisz, czy to już nie, że Dawid Ogrodnik to już zagrał tyle różnych postaci istniejących naprawdę i za każdym razem jest tak inny, że okej.
Okay. Tak, no dla mnie to jest, ja mam w cudzysłowie problem z Dawidem Ogrodnikiem, bo za co on się nie weźmie, on wszystko robi doskonale. I mam wrażenie, że czasami przychodzi pora na to, że mimo młodego wieku warto już dać szansę innym. I jestem ciekawa, czy to jest właśnie ten moment, no bo Dawid Ogrodnik zmienił się nie do poznania. To nie jest Dawid Ogrodnik, to jest rzeczywiście ksiądz Jan Kaczkowski. niesamowita transformacja, niesamowita postać, niesamowita rola. No taki cały Dawid Ogrodnik, że on potrafi się po prostu przetransferować w zupełnie inną osobowość. Czy to jest teraz ten rok, kiedy on zostanie nagrodzony? Nie mam pojęcia.
Ja też nie. Tak sobie teraz patrzę, że no, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, ale dwie już znakomite, a ciągle jeszcze młode polskie reżyserki, czyli Małgorzata Szumowska i Agnieszka Smoczyńska, prezentują na nim filmy właściwie zagraniczne, można powiedzieć, prawda? Infinite Storm i The Silent Twins, który mieliśmy okazję wczoraj my tutaj obejrzeć. No niezwykła, oparta na faktach opowieść o bliźniaczkach, które chyba postanowiły nic nie mówić.
Najprawdopodobniej.
A miały ogromną wyobraźnię, wielki talent, pisały, ich twórczość pozostała. Tragiczna, piękna, z cudownymi animacjami, barwna historia, ale tak już kończąc, bo powoli musimy, gdybyś miała sobie teraz jakiś film obejrzeć ponownie z tych wszystkich.
Apokawiksa na pewno. Jednak, bo to jest taki film, znaczy to ja wiem, że wracam do tego tematu, ale ja się tak ubawiłam na tym filmie, ja się po tych wszystkich takich dramatach na ekranie, po tym całym takim przeżywaniu. Dla mnie to była taka czysta rozrywka. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy miałam to takie przesłanie ekologiczne i to, jacy jesteśmy i do czego dążymy i to jest takie kiepskie przesłanie. Natomiast ja się naprawdę ubawiłam na tym filmie i też taki zamysł był Ksawerego Żuławskiego, który mówił, że to jest film dla mas. Po prostu, żeby pójść i się dobrze bawić. Ale taki film, który bym obejrzała i Państwu też polecam, bo to jest, też jest takie piękne familijne kino, to jest Tata. Ja już o tym wspominałam. Eryk Lubos pięknie prowadzi ten film, opiekuje się tymi dziewczynkami, którymi musi się opiekować. Tam jest bardzo duże poczucie humoru. Jest też takie założenie nasze, że on będzie takim tatą, który pewnie sobie z tymi córkami nie poradzi, będzie na nie krzyczał, bo będzie przenosił na te dzieciaki jakieś takie swoje demony. A on się okazuje takim cudownym tatą, który jest cierpliwy, który jest czuły, który jest troskliwy i ma świetną z nimi relację.
Ogólnie jeśli chodzi o tacierzyństwo, to jest rzeczywiście taki super, super film, bo z jednej strony mamy Siubuka, prawda? Czyli film o kobiecie, która zostaje z chorym dzieckiem, w ogóle z dzieckiem sama, bo ojciec jeszcze nie, jeszcze coś tam. A tutaj mamy, no, samotnego mężczyznę, więc to jakby zmusza go do tego, żeby się tym dzieckiem zająć, ale on tak cudownie dorasta i to jest, dla mnie to było niebywałe. Ja przyznaję, takich ojców chyba nie znałam. A może? No teraz o jednym pomyślałam, tego z góry przepraszam, bo faktycznie tak. Ale zobacz, jak on idzie za tymi dziewczynkami, za swoją córką, ale też za tą drugą,
za tą
przybraną
drugą
córką. To znaczy, on nigdy nie stawia warunków, on nigdy nie krzyczy, on się nie złości, on właściwie jest tak delikatny w tym, co robi. Czasem na zasadzie gry trochę tam je prowokuje, żeby zrobiły coś tam, prawda? Stara się pilnować, ale to one rządzą, a on za nimi
podąża.
Idzie w
to
życie,
jest piękne,
prawda?
Rodzicielstwo, tak, ale zobacz też, że one nie szukają jakiegoś takiego sposobu na życie gdzieś na zewnątrz, czy w internecie, czy w komórce, czy w popkulturze. One szukają tego życia, sposobu na życie u dorosłych. One pytają tego ojca. No, to jest też niesamowite.
No i to, jak została tutaj ta nasza dziwna, ale i piękna relacja polsko-ukraińska, prawda? Tuż przed wojną, bo oni skończyli akurat montaż w dniu wybuchu wojny. A z drugiej strony już to wszystko widać i czuć, prawda? Bo ta wojna zresztą w Ukrainie już trwała. Tam ci jadą na Ukrainę i ci, którzy tam są, to oni
żyją. Oni już mają rewolucję. Tak.
I rewolucję, wojnę, a więc mamy tę Ukrainę, z jednej strony Kijów, prawda? Inteligencja, aktywistka, w ogóle no to właśnie z komórką przyjeżdżają, prawda? Ona i jej facet. A z drugiej strony ta wieś ukraińska, pijąca, tradycyjna, a z trzeciej strony te Ukrainki, które są u nas i które są już tak trochę pomiędzy, które ślą tam pieniądze, ale są już częścią naszego świata, naszego społeczeństwa. Te panie sprzątające, czasem z doktoratami, prawda?
Tak.
Różnie to.
No i te psztyczki w nos podczas toastów w stronę naszego kraju.
Tak, no bo Polacy już, wy tacy zawsze dumni jesteście, tak, prawda? Ale to wszystko się zmienia, mam nadzieję, że to jest jeden z takich filmów, prawda, który daje takie ciepło, mimo no, smutnej sytuacji naokoło i różnych spraw trudnych do rozwiązania. Daje ciepło, radość, uśmiech, więc może z takim uśmiechem też się powoli zaczniemy już żegnać.
Chociaż my się słyszymy wieczorem, dlatego że będziemy Państwu relacjonować dzisiejszą wielką galę zakończenia tego 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
To ja trzymam kciuki za zwycięzców, za Was tutaj, za Kamilę Pietrucińską, która nam dzielnie towarzyszy swoim uśmiechem, czujnością i łagodnością i spokojem i profesjonalizmem.
Bardzo dobre ciasta. Pieczę.
Tak, przez cały ten festiwal. Dzięki, Kamila, trzymaj się do końca. Magda Monasterska.
Iwona Borawska, bardzo
dziękuję.
No i dziękujemy.
Tatianę Slowi też pozdrawiamy, bo ona tu
przyjedzie,
krąży,
tak, ona
i
przyjedzie.
Na pewno będzie, a więc no, żegnamy się. Ja z 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.